W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Psalm 143. Usłysz, o Boże, moją modlitwę. Przyjmij moje błaganie. W wierności swojej wysłuchaj mnie, w swojej sprawiedliwości. Nie pozywaj na sąd swojego sługi, albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje. Moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie przez wszystkie pokolenia. A we mnie duch mi omdlewa, serce we mnie zamiera. Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich, wyciągam ręce do Ciebie. Moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia. Prędko wysłuchaj mnie, Boże, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Sprawę szybko doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. Wybaw mnie, Boże, od moich wrogów. Do Ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. Przez wzgląd na Twoje imię, Boże, zachowaj mnie przy życiu. W swojej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień, a w swej łaskawości zniszcz moich wrogów i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą, albowiem jestem Twoim sługą. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Usłysz, Boże, i wysłuchaj. Słyszeć, a wysłuchać to są dwie różne rzeczy. Bóg wszystko słyszy, ale nie wszystko wysłuchuje. Musimy się na to zgodzić. Wszystko słyszy. Nawet to, co mówimy po cichu. Albo co jest tylko w naszych myślach. I to też słyszę. Ale nie wszystko wysłuchuję. Ostatecznie to On decyduje, czego wysłuchać. Na przykład słyszy, ale nie daje wszystkiego, o co Go prosimy. Jest takie powiedzenie, że nie dała Bozia świni rogów, bo by ludzi powodował. Słyszy, ale nie zawsze i nie we wszystkim przyznaje rację swoim dzieciom, czyli nam. Tak jak rodzice nie zawsze przyznają rację. Jak ja przychodziłem ze szkoły z poczuciem krzywdy, że nauczyciel mnie źle ocenił i faktycznie bywałem źle oceniany, to rodzice nigdy nie przyznawali mi racji. Musiałeś nie umieć. Zawsze to słyszałem. Byłem zły na nich, że nigdy nie przyznają mi racji. Ale jak skończyłem maturę, to mi powiedzieli dlaczego. Nie chcieliśmy podważać autorytetu nauczyciela i szkoły. No i tak było. Bóg słyszy wszystko, ale czasem robi coś przeciwnego. Zupełnie coś przeciwnego. Bóg słyszy, ale nie wyręcza nas. To, co należy do nas, mamy zrobić my. A to, co należy tylko do Boga, czyli to, co już nas przerasta obiektywnie, to jest Jego dzieło. Słyszy Bóg wszystko, ale nie zawsze rozpina parasol ochronny. Spadają na nas różne rzeczy z nieba, o których my mówimy, że są dobre, a czasem złe. Bóg mówi, słucha, ale też mówi i każe słuchać. I właśnie tym się teraz zajmujemy. Katechezy nie są modlitwą, one są poprzedzone modlitwą i mogą być zwieńczone modlitwą, ale zasadniczo są słuchaniem tego, co Bóg mówi. Widzimy, że modlitwa jest takim swoistym wyrywaniem się duszy jakby z ucisku. Jest takie porównanie, że dusza jest jak ptak, który wpadł w sidła ptaszników i chce się wyrwać. Normalna rzecz. Nie chce zginąć, chce się wyrwać. My mówimy czasem z taką pogardą, że zwłaszcza jak dotyczy to innych, albo może ze zdziwieniem, albo z takim politowaniem. Jak trwoga, to do Boga. No, do kogo? Jak trwoga, to na pogotowie, jak trwoga, to do straży, jak trwoga, to na policję, jak trwoga, to wołamy o ratunek. Ale chodzi o to, żeby nie tylko kiedy jest trwoga, także wtedy, kiedy nie ma takiej trwogi, kiedy jest na przykład łatwo, fajnie, szczęśliwie, bezpiecznie, wtedy też mamy się zwracać do tego samego Boga. Nie możemy traktować Boga jako pogotowie ratunkowe. Wołamy w potrzebie bardziej niż kiedykolwiek, a im większa potrzeba, tym potrafimy być bardziej wytrwali w tym wołaniu. Psalmista mówi, wspominam, pamiętam, mam nadzieję i mówi, żeby Bóg nie ukrywał przed nim swojego oblicza. Bo mówi, będę wtedy jak ci, którzy schodzą do grobu, czyli jak umarły. Nie zakrywaj przede mną swojego oblicza. Ale mamy takie, myślę, w naszych doświadczeniach duchowych, takie okresy, kiedy Pan Bóg jakby się chowa, kiedy jakby nam znika z horyzontu. Mamy poczucie, jakby nas Bóg opuścił. Przecież to jest doświadczenie również psalmisty, które Jezus wypowiada na krzyżu. Boże, czemuś mnie opuści. To nie jest ani początek tego psalmu, ani koniec. To jest właściwie środkowy fragment tego konkretnego psalmu. Nawet Jezus miał poczucie opuszczenia w tej tłoczni krzyża. I teraz chciałbym powiedzieć kilka ważnych, myślę, zdań na temat tak zwanej nocy ciemnej. Czyli takiego stanu ducha, w którym człowiek ma wrażenie, że Boga nie ma. Że w tym, co przeżywam, że Bóg jest nieobecny. Ja zadaję pytanie najczęściej ludziom, którzy mają trudne doświadczenia, ale co Bóg mówi ci przez to wydarzenie? To jest kluczowa sprawa. Czy Bóg jest w tym konkretnym doświadczeniu, czy go nie ma? Jak nie ma, to jesteśmy przeraźliwie samotni, a jeśli jest, to co nam chce przez to powiedzieć, czego chce nas nauczyć, do czego chce nas wychować, przekonać. Ta noc ciemna, albo noc zmysłów, tak nazywa to święty Jan od Krzyża, i on był oczywiście mistykiem, my nie jesteśmy mistykami, ale to nie znaczy, że nie będziemy przeżywać nocy ciemnej. Będziemy i przeżywamy. polega na tym, po pierwsze, że nie czujemy modlitwy. Mówimy, ale nie czujemy tego. Że to jest takie martwe, że to jest jakby na zewnątrz nas, że to są tylko słowa. Ale nie czujemy w tym jakiegoś ognia, jakiejś dynamiki. To nas jakoś tam nie porusza. Nie mamy wtedy poczucia sensowności czegokolwiek, co nas spotyka. Potrafimy powiedzieć, że nic nie ma sensu, albo że wszystko jest bez sensu. Nawet potrafimy powiedzieć, że my też jesteśmy bez sensu. To bardzo bliski stan depresji, ale to nie jest depresja. Proszę nie mylić nocy ciemnej czy kryzysu wzrostu z depresją jako jednostką chorobową. To są bardzo podobne stany, przynajmniej niektóre, ale to nie jest choroba. Jeśli nie mamy poczucia sensowności czegokolwiek, to nic nam nie chce się robić. Nie chce nam się modlić, nie chce nam się spowiadać, nie chce nam się chodzić do kościoła, nie chce nam się słuchać, nie chce nam się w żaden sposób mobilizować, robić rachunku sumienia. No nic nam się nie chce. No. Wtedy tylko możemy powiedzieć, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Wtedy człowiek czuje się opuszczony przez wszystkich, najpierw przez ludzi. Nikt mnie nie rozumie, nic nie znaczę, jestem sam, zapomnieli o mnie. Więc najpierw jesteśmy opuszczeni przez ludzi, a potem mamy jeszcze bardziej dojmujące doświadczenie, że i Bóg nas opuścił. Przykładem takiej sytuacji jest to, co przeżył Jan od Krzyża w Toledo. Kiedyś wspominałem o tym w jednej z homilii. Odwołam się do tego. Otóż kiedy było Boże Ciało 1577 roku, karmelici, jego współbracia, którzy nie chcieli żadnej reformy, skazali Jana na więzienie. Widziałem to z bliska. W podłodze to było, taki schowek, 1,50 m na 1,50 m na 1,50 m, taki sześcianik ciemności. Jan nie był gigantem i akurat tam się zmieścił. Ja miałbym trudność, żeby tam stać, ale jemu się jakoś tam udało. I nie tylko, że w Boże Ciało nie pozwolili mu odprawić mszy świętej, chociaż nie był w żadnych karach. Nie dali mu nawet komunii świętej, w Boże Ciało. I dzięki temu, świadomie używam słowa dzięki temu przeżył noc zmysłów. Umieram, bo nie umieram, przestrzenie bytu otwieram, umieram, bo nie umieram. Tak napisał. To było nielogiczne, to było nawet nieludzkie, a na pewno nie było to zgodne z regułą zakonu. Na pewno nie było to również zgodne z Ewangelią, co zrobili bracia. Ale musimy pamiętać, że święci wielokrotnie byli doświadczani przez ludzi Kościoła, którzy świętością wcale nie grzeszyli. Byli mniej święci od tych, których badali. To tak bywa. No i Jan od Krzyża, dzięki temu, że inkwizycja, sąd kościelny, skazała go na ciemność, przeżył bardzo ważne doświadczenie mistyczne. Został wewnętrznie oczyszczony, uwolniony. I już nie potrzebował miłości braci zakonnych. Już ich nie potrzebował. Mogą być, może ich nie być. Mogą mnie słuchać, mogą mnie nie słuchać. Mogą mnie osądzić. Mogą to robić. Przestało to Jana boleć. I na tym polega oczyszczenie. Że już nie robi to na tobie żadnego wrażenia. Na przykład głupota ludzka. No cóż, powiesz tylko wtedy, że no jest taki, jaki jest ten człowiek. I nieprzypadkowo jest w moim życiu. Dla duszy rozbudzonej mistycznie, jaką był Jan od Krzyża, pozbawić go Eucharystii, czyli zasadniczego pokarmu, którym się może ta dusza karmić, było kompletnie nielogiczne. Ale głód, który w sobie nosił i niemożliwość zaspokojenia, obudziła w nim takie pragnienie, którego nie miał, kiedy przyjmował Eucharystię. Rozumiecie to? I spróbujmy popatrzeć na tą pandemię nieszczęsną, że w niektórych ludziach, pewnie w mniejszości, coś się obudziło, a mianowicie, a co to będzie, jak to się przedłuży na następne miesiące i lata? Że nie będę mógł uczestniczyć, bo ktoś mi tego zabroni. Ktoś mnie tego pozbawi. I co wtedy? Że musi mi wystarczyć pragnienie, a nie Eucharystia. Pragnienie Eucharystii. Że muszę nasycić się głodem. Paradoks, no ale tak to jest. To jest, żeby zrozumieć ten rodzaj kenozy, dam taki przykład. Wyczytałem, o co modlił się Henryk Grudziński, kiedy był w łagrze sowieckim w pewnym momencie. On był tylko 2 lata. Potem na zasadzie porozumienia majskiego z Sowietami wyszedł z armii Andersa. On się modlił tak: Boże, daj mi samotność, bo nienawidzę ludzi. Co musi się wydarzyć w człowieku, że modli się o samotność? Bo mu tak ludzie zaszli za skórę, tak go boleli ci ludzie, tak go poranili, że wolał samotność. Pomyśl, człowiek, który modli się o samotność, normalnie samotności nie chcemy. Wydaje nam się, że to jest jakieś przekleństwo, samotność. A on modlił się o samotność. Boże, daj mi samotność, bo nienawidzę ludzi. Jan od Krzyża sycił się pragnieniem Eucharystii, bo nie miał Eucharystii. A nie miał, bo mu bracia nie pozwolili przyjąć. Nie podali mu. W Toledo jest największa monstrancja świata. Ma 2,5 metra wysokości. Jest zrobiona ze srebra i ze złota przywiezionego z Ameryki Łacińskiej przez Kolumba. I w tej wielkiej monstrancji jest wielka hostia, taka jak u nas do adoracji. 25 cm średnicy. Ta wielka monstrancja nawet nie jest niesiona, tylko wieziona jest na rydwanie. 6 koni andaluzyjskich, paradnych, rozumiecie, idzie, sypią kwiaty dzieci, baldachim jakieś niesione, jakieś strusimi piórami wachlują tych kardynałów wszystkich. A on, biedaczek, w ciemności całkowitej, sam jak palec. I Bóg przeprowadza go przez tę kenozę. Zaraz będę pokażę wam kenozę Bożego Narodzenia, o której śpiewaliśmy w naszych kolędach, wspaniałych zresztą. A więc to gnębienie Jana, przyjęte przez niego z wiarą, bo to jest warunek, że jeżeli człowiek przeżywa to bez wiary, to jest pełen osądów, gniewu, nienawiści, złości, pretensji, bo jest niepogodzony. Logika każe mu się kłócić z takim wydarzeniem. To się nie powinno zdarzyć. No jak to, w zakonie takie rzeczy? U karmelitów? W Boże ciało? Ale dla niego było to zbawienne. Dla innych nie. Gdyby tam zamiast Jana był jakiś inny zwykły zakonnik, to może by nawet zwątpił i by wystąpił z zakonu. Tylko nie Jan. Dlatego Bóg wie, kogo doświadczyć i czym doświadczyć. Wie. Mnie nie dał takiego doświadczenia, bo pewnie, nie wiem, zwiał. Albo, nie wiem, bym krzyczał. A on był pokorny. Święci mówili o pokorze, że pokorę trzeba traktować jak chleb i jeść z każdym najbardziej wykwintnym daniem. Czyli jeżeli postąpiłeś we wszystkich innych cnotach, męstwo, roztropność, miłość, wiara, nawet jak osiągnąłeś tam wyżyny tych cnót, to ciągle musisz jeść pokorę, chleb powszedni. Może ci nie pasować do tych ciasteczek francuskich, do tych wszystkich ekstradań, ale święci mówili, pokora jest chlebem powszednim. Trzeba jeść z każdym innym daniem, żeby się nie wywrócić, żeby nie zgrzeszyć ciężko, żeby nie zwątpić. I to doświadczenie nocy ciemnej, o którym mówi psalmista, które przeżył Jan od krzyża, czyli ten głęboki kryzys duchowy, prowadzi do oczyszczenia, że człowiek ma bardzo relatywny stosunek do wszystkich pośrednictw, do relikwii, do krzyża, do sakramentów, do drugiego człowieka, do reguły, do habitu, do wszystkiego. Nie znaczy, że to przestaje być ważne, ale przestaje być decydujące. Podkreślam to. To dalej jest ważne, co wymieniłem, ale przestaje to być kluczowe, decydujące o postępie duchowym. Tak jak dla nas są pewne rzeczy ważne. Wczoraj pokazywał mi pewien człowiek różaniec mój, a gdzie ksiądz jeden różaniec był i wymienił mi wszystkie miejsca, gdzie położył ten różaniec. Ja mówię, zabiorę ci ten różaniec, sprawdzimy twoją wolność. I chyba się przestraszył tak na minutkę, na sekundę, że ja mogę to zabrać. No bo to jest pamiątka związana emocjonalnie z tym różańcem. Ja też mam ulubione różańce, które miałem w różnych miejscach. A ponieważ już byłem tyle razy w różnych świętych miejscach, to na mnie już takiego wrażenia to nie robi, w sensie, że jako konieczne. To nie jest konieczne. Na przykład są ludzie, którzy nie pomodlą się różańcem, jeżeli nie był pobłogosławiony różaniec. Niech ksiądz poświęci. Bo co? Bóg cię nie wysłucha na niepoświęconym? Myśleli się młody szczerze. Szukasz woli Bożej. To dlaczego macie nie wysłuchać? Ja rozumiem sens poświęceń i ja zawsze poświęcam, jak ktoś prosi, ale jesteśmy daleko za Janem od krzyża, jeżeli do tego przywiązujemy aż taką wagę. Aż taką. Pokażę, jak to w historii biblijnej Bóg dokonywał kenozy. To jest słowo klucz do zrozumienia tego dzisiejszego psalmu, bo po grecku oznacza ogołocenie, odarcie. Jeśli jest dobrowolne, wydaje wspaniałe owoce. Najpierw pokażę trzy przypadki kenozy wymuszonej. Pierwszą jest Józef Egipski. Zostaje sprzedany przez braci do niewoli kupcom madianickim. Potem trafia na dwór faraona. Potem jest oskarżony. I najniższym punktem jego historii to jest loch Putyfara. Jest nikim. Mimo, że jest charyzmatyczną postacią, ma dar tłumaczenia snów i Bóg z nim związał cudowną historię i obdarował go pewnymi darami, którymi nie obdarował nikogo, tylko właśnie jego. Ale powodem tej kenozy był grzech braci, zawiść i to, że go sprzedali. To nie był wybór Józefa. Józef nie wybrał świadomie tej drogi dla siebie. On padł ofiarą. To była konieczność narzucona mu przez innych. Drugim przykładem takiej wymuszonej kenozy jest kenoza proroka Jonasza. Pan Bóg mówi, żeby szedł do Niniwy. On nie chce iść do Niniwy. Wsiada na okręt i odpływa. W sensie dosłownym i tak metaforycznie odpływa. I jak najdalej od powołania. To jest ucieczka Jonasza. Najniższym punktem tej historii jest otchłań, do której jest wrzucony ze statku. Mówi, wyrzućcie mnie za burtę, może się uciszy. Bo rzucają losy i okazuje się, że z winy Jonasza jest ta burza. I to jest jego kenoza. Potem jest ta ryba, która go połyka. Jest taki piękny obraz ocalenia grzesznika i wychodzi i idzie do Niniwy. Trzecim rodzajem kenozy wymuszonej jest upadek Szawła z Tarsu w drodze do Damaszku. Caravaggio namalował piękny obraz, złamał pewien kanon przedstawiania tej sceny, bo do tego momentu wszyscy przedstawiali, że jest Jezus, ukazuje się i Szaweł patrzy na tego Jezusa. Widzi się jakby fizycznie to Jezusa. A Caravaggio namalował dużego konia, zresztą łaciatego. On leży pod brzuchem tego konia i widzi tylko światła, dookoła jest ciemność. Choć działo się to w ciągu dnia, ale Caravaggio namalował to, jakby się działo w nocy. On leży na wznak, bezbronny, wypuścił miecz, tarczę, spadł mu hełm z głowy i jest ślepy. I to jest kenoza Pawła z Tarsu. Będziesz ślepy, będziesz prowadzony za rękę, jak dziecko. Natomiast sens cały polega na tym, żeby tę kenozę wybrać. Czyli, że nie padam ofiarą jakiejś konieczności, zmowy sił, przeznaczenia, tylko jest to wybór. I mamy to u Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian, drugi rozdział, Święty Paweł mówi, on będąc Bogiem nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. No właśnie. Będąc Bogiem, staje się sługą, a właściwie niewolnikiem, bo greckie słowo doulos oznacza niewolnika, a status niewolników był żaden. To już mówiliśmy sobie wielokrotnie. Ogołocił siebie i stał się człowiekiem. Stać się człowiekiem i przyjąć ludzką postać i żyć wśród ludzi, no to my dobrze wiemy, co to znaczy. Żydzi mają takie powiedzenie, że gdyby Bóg mieszkał na ziemi, to by ludzie wybili mu wszystkie szyby. A ja uważam, że nie tylko szyby. To jest mój punkt widzenia. Nie jest prostą rzeczą być człowiekiem. I w tym jest wielkość Boga i pokora Boga. Mówi, a ja też będę tak jak wy. Będę na was podobny we wszystkim, oprócz grzechu. We wszystkim. Doświadczę waszego losu tak jak wy go doświadczacie. To jest niesamowite, co zrobił Bóg. No i zobaczcie. Kenoza w Betlejem. Stajnia, kenoza. Zwierzęta, kenoza. Wół i osioł. Bo jeszcze zwierzęta to mogą być, no pawie mogą być, nie, gołębie. Wół i osioł. Co za towarzystwo. Nie lew. Wół i osioł. Kenoza. Co śpiewamy w kolędach? Opuściłeś śliczne niebo, wybrałeś barłogi. Nie było miejsca dla ciebie. Kenoza. Rąbek z głowy zdjęła, bo tylko to miała Maryja. Siana pod główeczki, kenoza. Żółbek twardy, nóżki zimno, stajenka się chyli. Kenoza Boga, ogołocenie. Pasterze. Towarzystwo. Biedacy w istocie. Kenoza. To śpiewamy w naszych kolędach. Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie? Stajenka się chyli. To śpiewamy o kenozie Boga, o gołoceniu. Żaden splendor. A potem dalszy ciąg kenozy. Mamy ucieczka do Egiptu. Ogołocenie. Nie ma poczucia bezpieczeństwa. Trzeba uciekać, aby się ocalić. Powrót do Nazaretu. Życie ukryte. 30 lat. Kompletnie nierozpoznany. Nic nieznaczący. Jeden z nas. Przecież tak mówią Żydzi w Ewangelii. Czy nie jest to Syn Cieśli? Oni nie mówią o nim Syn Boży. Syn Cieśli i Miriam. A potem chcą go strącić ze skały. Wyrzucają go z synagogi. A jak pójdzie do Kafarnaum, dalszy ciąg kenozy. A ty, Kafarnaum, czy aż pod niebiosa masz być wyniesiony, aż do otchłani stąpisz. Gdyby tyle znaków działo się w Tyrze i Sydonii, albo w Sodomie, już dawno by siedziała w popiele. W Samarii, kenoza. Nie przyjmują go. W Gerazie mówią mu z powodu stada świń. w której Jezus pędził demony, żeby sobie poszedł. A potem Jerozolima, Kenoza, faryzeusze, Piłat, Kajfasz, Judasz, ucieczka apostołów, ogołocenie, uderze pasterza, rozproszą się owce, proces, fałszywi świadkowie, towarzystwo Barabasza, potem cała droga krzyżowa, wcześniej biczowanie, kenoza. I tym największym punktem kenozy Boga jest krzyż, ukrzyżowanie. I wtedy Jezus w tym najgorszym momencie swojej ziemskiej historii: Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. I o co chodzi w tej kenozie z nami? Że kiedy dzieją się rzeczy podobne do tych, które wymieniam, wtedy mamy mówić: Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Wtedy mamy się właśnie do Boga odezwać. Wtedy. Bez pretensji. Bez gniewu, bez żalu, bez rozpaczy. Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. Komu mam powierzyć się? Łotrom? Tym ludziom, którzy stoją pod krzyżem? Oni nie mogą być dla mnie ocaleniem. Nie są. Jan nie jest ocaleniem. Nawet Maryja nie jest ocaleniem dla Jezusa w tym momencie. Przecież ona go nie ocali od śmierci. Kenoza Boga. Tak się Bóg ogołocił. Jest niesamowity. Jak zaczniemy się tym zastanawiać, to aż do łez możemy się wzruszyć. Aż do łez. Zobaczcie, w hymnie chrystologicznym świętego Tomasza z Akwinu, w hymnie eucharystycznym śpiewamy takie słowa: zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat skryty w hostii tej, Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Żebyśmy nie ufali naszym zmysłom, bo ślepniemy, bo głuchniemy, bo rozum wysiada, bo pamięć nie ta. Komu wiary? Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś. To też jest kenoza Boga. Zamknąć się w chlebie, w tej małej cząstce. A kiedy my go przyjmujemy, co się z nią staje? Przecież jak tracimy stan łaski uświęcającej i wchodzimy w jakieś poważne grzechy. Kenoza Jezusa. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. A nic nie było z bóstwa. Chociaż cały czas to jest Bóg i człowiek. Ale jak patrzymy, mam nadzieję, że na Wielki Post sobie obejrzycie pasję Mela Gibsona. Ja co roku zawsze jeden raz oglądam. Że jak patrzyli na krzyż, to tam patrzyli, no ten łotr, ten łotr, ten podobno nie łotr, no ale trudno zobaczyć w nim Boga. Widzieli tylko człowieka. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Unia hipostatyczna. Bóg i człowiek. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął łotra do Twych niebios bram. Wiara w ocalenie. Jak niewierny Tomasz, twych nie szukam ran. Szukam czy nie szukam? No, ja raczej szukam. Niestety jeszcze ciągle mi brakuje tej mojej wierzy. Ale Tomasz z Akwinu wspomina swojego imiennika i mówi: jak niewierny Tomasz, twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mu nadzieję, rozpal miłość mą. Piękna pieśń eucharystyczna. My tak śpiewamy czasem, jak jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, jakieś piękne pieśni, ale potem może brakuje nam refleksji, ale co my śpiewaliśmy tak naprawdę? A śpiewaliśmy na przykład coś takiego, nie? Taki piękny tekst, stary, średniowieczny tekst. Nikt lepszego nie ułożył do śpiewania, a na pewno nikt tak mądrego teologicznie, poprawnego tekstu nie ułożył, żeby śpiewać. Czy tak jak śpiewamy przed tak wielkim sakramentem. Analogicznie. No więc to ogołocenie Boga jest udziałem też nas, o ile się godzimy. Dlatego spadają na nas sytuacje, które nas upokarzają. I Bóg pozwala, żeby dokonywały się upokorzenia. Bywa, że mąż upokarza żonę. Niekoniecznie złośliwie. Może nawet jest nieświadomy, jak bardzo ją upokarza. Bywa, że dzieci upokarzają rodziców. Nie dlatego, że chcą ich upokorzyć, tylko w ogóle nie myślą o tym, co rodzice czują. Że to ich boli, że budzą się lęki w rodzicach o dziecko, że poczucie winy, że wstyd. Młodzi o tym nie myślą. Chcą realizować swoje pomysły na życie. A to, że sobie matka gdzieś płacze, albo ojciec, nawet nie wiedzą, że płacze. A przecież płacze. Przecież zastanawia się nad tym wszystkim. Bywa, że upokorzy cię, nie wiem, twój pracodawca, albo twój pracownik. Mnie upokarzają na przykład moi uczniowie. Co ja im zrobiłem takiego? Chcę ich nauczyć wierzyć. To prawda, może złe metody stosuję. Ale nie upokarzam ich. No ale dobrze, no. Na moją pychę. I tak Pan Bóg się obchodzi łagodnie. Bywa, że takim upokorzeniem jest choroba. Człowiek nie chce być chorym, nie chce być słabym, nie chce się do tego przyznać. Chce udowodnić sobie, innym, że jest sprawny i pełnosprawny, a jest niepełnosprawny. Ja się na przykład garbię, pochylam. Niektórzy mówią, czego ksiądz się garbi? Mam taką chorobę. I tak całkiem wysoko już nie mogę nosić głowy. I tak jeszcze noszę wysoko. Więc Pan Bóg mówi, jeszcze potrzebujesz, żeby cię troszeczkę zgiąć. No i dobrze. Chrześcijanin nie tylko godzi się na upokorzenia, ale jak już dojrzewa w swojej wierze, nawet szuka upokorzeń. Jan Boży w Grenadzie udawał opętanego, bo wszyscy mówili, jaki on święty. Jaki on święty. Więc pomyślał, że odegra głupka na oczach wszystkich i powiedzą, tam święty, wariat. To go uświęcało, rozumiecie? Jak chwalili księdza Tischnera, to on odpowiadał, chwalą mnie nie dlatego, że ja taki dobry, i no inni tacy marni. Trzeba mieć dystans do tego wszystkiego. Niedawno ten aktor Bublik mówi, że ma dystans do wszystkich pochwał. Bo mówi, to są takie gładkie słowa, które nic nie znaczą. Mnie zadowala to jedno, że dobrze się zapowiadam. I to jest bardzo dobre. Pewne ograniczenia naszej natury. Teraz opowiem wam kawał kolędowy, okej? Który mi opowiedziała 89-letnia kobieta. Warto to powiedzieć, bo to była urocza kolęda. Pomyślałem, że dla takich kolęd to warto wychodzić z domu. Mówi, dwie staruszki się spotykają. I jedna pyta drugą, którego chciałabyś mieć w domu? Parkinsona czy Alzheimera? A mówię, co to za pytanie? Wiadomo, że Parkinsona. Parkinsona? Dlaczego? Bo jak będę miała Parkinsona, to najwyżej trochę mi się uleje z kieliszka. A jak będę miała Alzheimera, to nie będę pamiętać, gdzie jest butelka. No i przed wyjściem, a pani ma Parkinsona. I przed wyjściem mówi, proszę księdza, to co, napijemy się nalewki? Jasne. No dobrze. Mówi, to ja poleję czy pani? Nie, 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 ja poleję. I pani całkiem się to udało. Wypiliśmy jeden kieliszeczek. To, żeby było tak porówno, to na drugą nogę. I to było zwieńczenie kolędy tego dnia. Wspaniale, no. Wróciłem taki, wiecie, nie chodzi o tą nalewkę, tylko chodzi o to, że kobieta chora, tam, na jej ciele tam jest ileś chorób, nie wiem ile, ulokowanych, ale ma dystans do tych swoich niemocy i ma poczucie humoru. W gruncie rzeczy jest pogodna. Nie sądzę, że zrobiła to tak o, po prostu, żeby zrobić wrażenie na mnie. Tylko po prostu taki ma chyba sposób podejścia do tych swoich niemocy. Mówi psalmista, nie wzywaj na sąd sługi swego, a jednak zostaniemy wezwani na sąd. Sąd będzie sprawiedliwy, już analizowaliśmy, tylko przypominam, że Bóg niczego nie doda, niczego nie ujmie. Na tym będzie polegała sprawiedliwość Boża, że zobaczymy życie tak, jakim ono było i tak, jak widzi to Bóg. Póki co patrzymy na swoje życie, na siebie, swoimi oczami. Nie jest to obiektywne spojrzenie. Wielu rzeczy nie widzimy w sobie, bo nie możemy zobaczyć. Dlatego Bóg nam to pokaże, żebyśmy faktycznie zobaczyli, kim ja jestem i jakie jest moje życie. Ale to jest sąd ostateczny. Psalmista jakby chce jeszcze pożyć. I mówi, nie wzywaj teraz swojego sługi na sąd. Czyli pozwól mi jeszcze pożyć.
i mówi coś takiego. Bóg oddaje sprawiedliwość ubogiemu, a biednemu słuszność. Tylko sprawiedliwi będą sławić Twoje imię. No właśnie. Kto może Boga wielbić? Za chwilę będzie wieczór uwielbienia i chwały. Sprawiedliwy. A na czym polega uwielbienie Boga? Nawet nie na tym, że powiemy ileś modlitw i zaśpiewamy ileś pieśni. Uwielbienie Boga polega na przyznawaniu Mu racji. W czym? A we wszystkim. To jest najpiękniejsze uwielbienie Boga. Kiedy mówimy, Panie Boże, masz rację. Amen.